Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku podcastu CyberCyber. Ze mną jak zwykle Adam Hertle, UPC Polska.
Dzień dobry.
I Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Nie będziemy się tłumaczyli z dłuższej przerwy, była ona potrzebna po prostu.
Tłumaczą się winni.
Natomiast możemy zrekompensować ten fakt tym, że dzisiaj zajmiemy się bardzo bieżącą sprawą, bo właściwie liczoną w godzinach wstecz, jeśli chodzi o różne wydarzenia temu towarzyszącemu. Myślimy tutaj oczywiście o sprawie telefonów firmy Apple i backdoorów, czy całego zamieszania, które przy okazji wyroku sądowego, który w Stanach Zjednoczonych się pojawił, dotyczy tej sprawy, ale może po kolei, tak, żeby nie zaburzać pewnego porządku i pewnej chronologii działać. Wszystko zaczęło się już w grudniu.
Tak,
w grudniu.
2 grudnia w San Bernardino dwoje zamachowców zastrzeliło 14 osób, raniło 22. Główny sprawca był wyposażony przez swojego pracodawcę w telefon. Był to iPhone. Wiemy, że był to iPhone 5C, prawdopodobnie z wersją softu 9.0. I FBI przejęło ten telefon, a pracodawca zamachowca wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury analizy śledczej.
To było dosyć proste, bo tutaj ciekawostka, tym pracodawcą była firma państwowa, a zamachowiec był inspektorem w firmie, która zajmowała się jakimiś działaniami w służbie zdrowia, jeśli dobrze kojarzę, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale to jest mniej ważne, ale myślę, że...
Pierwsze przeszkody prawne zostały szybko ominięte, tak, bo zgoda na analizę telefonu była od właściciela, więc nic nie stało na przeszkodzie, aby FBI przejrzało, co w tym telefonie znaleźć można.
No i FBI zaczęło przeglądać i przy tej okazji oczywiście skorzystało z dobrych praktyk, jakie towarzyszą tego typu śledztwom i organy ścigania stosują, czyli próbie pozyskania informacji od tych, którzy mogą ich mieć więcej niż sami bezpośrednio zainteresowani, czyli FBI, i tutaj oczywiście w grę zazwyczaj wchodzą firmy telekomunikacyjne, ale tym razem głównym adresatem prośby o pomoc był producent telefonów.
Tak, no w przypadku Apple mamy do czynienia z bardzo zamkniętym ekosystemem, gdzie zarówno urządzenie, jak i jego programowanie jest jednego producenta, więc Apple był oczywistym adresatem prośby FBI. Co ciekawe, z do ujawnionych dokumentów sądowych wiemy, że FBI zaczęło od prośby o dane z iClouda. Tak, jest to system przechowywania kopii zapasowych zawartości telefonu. Jest to coś w rodzaju automatycznie zaprogramowanej tylnej furtki do systemu iOS, ponieważ dane zapisane na telefonie są zaszyfrowane i może jeszcze za chwilę trochę o tym szyfrowaniu opowiemy. Natomiast dane przechowywane w chmurze są zaszyfrowane w sposób, który umożliwia Apple dostęp do nich, w przeciwieństwie do danych z telefonu. I wiemy z dokumentów sądowych, że agenci FBI otrzymali od Apple dane tego terrorysty, otrzymali kopię informacji przechowywanych w chmurze, prawdopodobnie w standardowej konfiguracji, no były to i wiadomości, i zdjęcia, i wszystko, co mogłoby agentów interesować. Natomiast był z tymi danymi jeden problem. Te backupy kończyły się 19 października, co wskazuje na to, że sprawca, wiedząc, co planuje, wyłączył wykonywanie tych kopii bezpieczeństwa, ktoś mu to doradził. I FBI bardzo tęskni za informacjami, które w tym telefonie między 19 października a 2 grudnia pojawić się mogły.
Tak, i te informacje mogą być rzeczywiście ciekawe, bo z tych informacji, które do nas docierają, wiemy, że terroryści na przykład kontaktowali się ze swoimi przyszłymi ofiarami, więc ta relacja, motywacje za tym stojące, i oczywiście to jest najbardziej interesujące FBI, czy kontaktowali się również z przywódcami terrorystycznych grup islamskich, bo takie podejrzenia również są, to jest najbardziej interesujące. No i tutaj FBI napotyka na pewien problem, bo jest zabezpieczenie w iPhone'ach polegające na tym, że próba 10-krotnego odgadnięcia hasła no skończy się jakby tragicznie z punktu widzenia późniejszych dochodzeń, bo zostają wykasowane dane na telefonie.
Tak, i tutaj jeszcze w smaczku dodaję sprawie fakt, że Apple, FBI nie wie, czy taka opcja jest aktywna w tym telefonie, czy nie. Natomiast no, musi założyć, że ta opcja może być włączona, bo użytkownik mógł ją aktywować.
Mają problem kota Schrödingera wyraźnie.
Tak, w tym wypadku. Dopiero po 10 próbie dowiedzą się, czy była aktywna.
Czy kot był, czy nie.
Tak, więc chyba nie zdecydują się na ten wariant. Ciekawe jest to, że telefon znajduje się w posiadaniu FBI od 2 miesięcy i dopiero wczoraj wyszedł na jaw fakt, że w zasadzie wczoraj tak sąd wydał nakaz Apple w współpracy z FBI w bardzo określonym zakresie. Pytanie, co robił FBI przez 2 miesiące? I spekulacje mówią, że wszystko jest specjalnie przygotowaną sprawą, że przez 2 miesiące kombinowali, jak wykorzystać ten przypadek zamachu terrorystycznego i powiązanego z nim urządzenia Apple do przeforsowania zmian w opinii publicznej i w przepisach, które wymuszałyby na dostawcach urządzeń dostarczanie tylnych furtek i dostarczanie informacji na żądanie sądu. No bo jak inaczej wytłumaczyć, że 2 miesiące siedzą z telefonem, który może zawierać kluczowe informacje o ewentualnie innych zamachach, innych zamachowcach szykujących ataki na terenie USA i dopiero wczoraj tak naprawdę podjęli kroki zmierzające bezpośrednio do zapoznania się z zawartością tego telefonu.
No, skądinąd bardzo popularny w Polsce szef FBI James Comey twierdził przed kongresem, zeznając przed kongresem, że to są 2 miesiące ciężkiej pracy nad próbą odzyskiwania tych danych, no ale stają się bezradni. Bo powiedzmy o tym też, na czym polega pomysł FBI. On oczywiście jest banalny, tylko związany jest z tym kłopotem dotyczącym ewentualnego skasowania danych, bo pomysł polega oczywiście na próbie wykonania ataku typu brute force i przełamaniu tych zabezpieczeń, które są w Apple, bo mniej więcej to szyfrowanie w skrócie polega na tym, że klucz, który służy do szyfrowania, generowany jest między innymi w oparciu o hasło, które wprowadził użytkownik telefonu, co sprawia, że oczywiście no, tym zgodnie z metodyką brute force możemy spróbować w którymś momencie dojść do tego klucza. Tutaj są różne opinie na temat tego, ile to mogłoby trwać, bo niektórzy twierdzą, że ponad 5 lat, a FBI twierdzi, że w 22 godziny może to zrobić.
Funkcją stopnia złożoności hasła, tak? Bo to tak, jest operacja matematyczna.
No, przy założeniu, że jest 6-znakowe, zawiera litery i cyfry, to ktoś tam obliczył, nie pamiętam, 5,5 roku.
Tak, bo to mamy 36 do potęgi 6 i możemy... bo istotne jest też to, że próby zgadywania hasła można podejmować z określoną prędkością i ta prędkość, jeżeli już ominiemy ograniczenia oprogramowania telefonu wymagające odpowiednich odstępów między kolejnymi próbami zgadywania hasła, co użytkownicy Apple pewnie wiedzą, że po 5 próbie jest to tam bodajże minuta, potem jest 5 minut, potem po 9 jest nawet godzina na dobre namyślenie się, czy naprawdę chcemy podać po raz 10 błędne hasło i skasować telefon. Natomiast sąd, FBI za pośrednictwem sądu poprosiło Apple o usunięcie tych ograniczeń sztucznych, tak? Tych wprowadzonych dodatkowo, tych opóźnień pomiędzy wprowadzeniem kolejnych haseł. Natomiast sam procesor, sama procedura generowania hasła oparta o specjalną funkcję opóźniającą powoduje, że nawet gdyby Apple zrealizowało prośbę FBI i skonfigurowało tego iPhone'a tak, aby można było bezpośrednio przez jeden z jego interfejsów, tak, czy przez jakiś port fizyczny, czy przez jakieś połączenie bezprzewodowe, w sposób elektroniczny, bez użycia klawiatury ekranowej, w maksymalnym możliwym tempie podawać kolejne hasła jako próby jego odgadnięcia, to dalej sprawdzenie każdego pojedynczego hasła zajmuje 80 milisekund. To oznacza, że mniej więcej 750 haseł jesteśmy w stanie sprawdzić w minutę, co jeżeli przeliczymy właśnie te 6 znaków małych liter i cyfr, daje 5,5 roku prób.
I tak, to są te ograniczenia fizyczne związane z urządzeniami, które co ciekawe również występują na przykład przy różnych projektach typu backfuzzing, jeżeli chcemy urządzenia bezpośrednio nimi atakować, tymi metodami atakować. Dlatego zastanawiające jest te 22 godziny, które podaje FBI. I tu niektórzy twierdzą, że byłoby to związane jednak z ingerencją fizyczną w urządzenie. Tam pojawiają się takie ciekawe wątki, że może planują to, żeby stopić plastik, który chroni bezpośrednio ten klucz fizyczny na urządzeniu i bezpośrednio próbować wydobyć zapis bitowy, jeśli dobrze pamiętam. To są ciekawe wątki pokazujące też jakby rozmach ewentualnego działania przy takich tego typu przypadkach.
Te 22 godziny mają proste wytłumaczenie, bo jeżeli przyjmiemy faktycznie ten limit 80 milisekund do zgadywania jednego hasła, to jest dokładnie wartość, którą dostaniemy dla 6-cyfrowego kodu PIN. To te 22 godziny. Czyli no jeżeli właśnie. Jeżeli przestępca nie użył liter, a jedynie cyfr, tak, to poniżej doby jest w stanie system to hasło odgadnąć. Tutaj wskazówka dla użytkowników Apple, jeżeli macie PIN tylko cyfrowy, to dopiszcie tam jakąś literkę, jedną, tak? W zupełności wystarczy, żeby znacząco podnieść bezpieczeństwo tego hasła. Jeśli chodzi o samą technikę odczytywania, bo tak naprawdę, aby złamać szyfrowanie danych zapisanych w telefonie, potrzebne są dwa hasła. Hasło użytkownika i hasło zapisane w urządzeniu przez Apple'a. Apple w momencie produkcji zatapia, umownie nazywając to w silikonie, 256-bitowy ciąg, który następnie w procesie generowania hasła szyfrującego jest używany wspólnie z hasłem użytkownika. Pytanie brzmi, czy da się te 256 bitów z tego chipsetu wyciągnąć. No i różne są opinie w internecie, natomiast no jeden z fachowców skomentował, że pierwsze podejście do takiego zadania szacuje na jakieś kilkadziesiąt tysięcy dolarów, kolejne powinny być dużo tańsze. Więc no, da się prawdopodobnie z tego chipsetu to odczytać. Przypuszczamy, że służby amerykańskie są w stanie przeprowadzić taką operację. Specjalistów, którzy się tym zajmują, pewnie nie jest zbyt wielu, ale akurat tam należałoby ich pewnie szukać w pierwszej kolejności. Pytanie, czemu służby amerykańskie nie chcą tego przeprowadzić w ten sposób? I czy faktycznie nie jest to po prostu zabieg PR-owy mający wywrzeć wpływ na opinię publiczną przy dosyć dobrze nagłośnionej sprawie?
Tak, ja bym tutaj jakby jak najbardziej poparł tę twoją opinię mówiącą o tym, że ten przypadek, jak zresztą często w przeszłości inne przypadki, są wykorzystywane, bym to nazwał kolokwialnie, do urabiania opinii społecznej, jeżeli chodzi o spojrzenie na przyzwolenie tego, jak daleko mogą się posunąć służby w naruszaniu albo w zdolności do naruszania naszej prywatności. Oczywiście wszystko pod pretekstem bezpieczeństwa. Tak? Czyli to wszystko, co się toczy przez ostatnie już naście lat po 11 września 2001 roku. No myślę, że tutaj w konkretnych przypadkach, takich jak zamachy w Paryżu, czy teraz ten przypadek z San Bernardino, to są wszystko przypadki, które na pewno są skrzętnie wykorzystywane, bo przypomnijmy sobie, że jeszcze niedawno administracja prezydencka nawoływała do tego, że coś tutaj trzeba zrobić, jeżeli chodzi o wsparcie producentów w dostawaniu się do informacji na urządzeniach. Pojawiały się takie różne próby legislacji dotyczące zmuszania vendorów do tego, żeby zaszywały, no mówiąc wprost, backdoory, które później pozwolą służbom. I tutaj chyba jest taka operacja trwa, tak? Mamy otwartą ciało pacjenta i teraz wszystko to się odbywa i ciekawe bardzo, jak to się kończy, bo troszeczkę wracając, powiedzieliśmy o chronologii, tak, a później poszliśmy w te różne wątki, one są wszystkie bardzo ciekawe, ale wracając do tej chronologii, to oczywiście po zamachu zaczęły się te próby uzyskania informacji z tych telefonów i innych różnych źródeł, bo tam jeszcze twarde dyski były, komputery, pendrive'y i później mamy wyrok sądu, no i później mamy bardzo stanowcze stanowisko Apple'a, tak, Tima Cooka, warto o nim również powiedzieć.
To jest dosyć ciekawe, ponieważ Tim Cook bardzo twardo powiedział, że nie zamierzają zgodzić się z nakazem sądowym, będą walczyć w obronie prywatności swoich użytkowników i będą walczyć w obronie prywatności wszystkich innych użytkowników innych sprzętów, ponieważ gdyby raz zrealizowali taki nakaz, ustanowiliby niebezpieczny precedens. Co jest dosyć paradoksalne, ponieważ dokumentacja znaleziona przez dziennikarzy wskazuje, że Apple w ciągu ostatnich lat co najmniej 70 razy taki nakaz realizował, więc nie mówimy tak naprawdę o precedensie. Mówimy o sytuacji, w której Apple z przyczyn prawdopodobnie stricte rynkowo-marketingowych postanowił stanąć na straży swobód obywatelskich, żeby osiągnąć dzięki temu dobrą przewagę konkurencyjną nad innymi dostawcami podobnych urządzeń, którzy takich zabezpieczeń nie mają.
Z pewnością każdy rozgrywa tutaj swoje interesy. Mnie w tym w ogóle mnie zainteresował w ogóle sam pomysł, który się tutaj pojawił. Ja bym go nazwał tak sobie umownie, że to jest taki post malware, post backdoor raczej, prawda? Że mamy, bo tutaj cały czas rozmawiamy, czy producenci zostaną zmuszeni do tego, żeby włożyć backdoora do swoich urządzeń. No i producenci mówią, że nie, ale nagle tutaj ktoś mówi o tym, że dobra, to nie wkładajcie, tylko teraz, kiedy już doszło do wszystkiego, to wy macie taką zdolność i co ciekawe, tylko wy macie tą zdolność, to też ciekawe jest, na czym ona w rzeczywistości polega, żeby ominąć te wszystkie zabezpieczenia i jednak, żeby ten post factum, ten backdoor, tak mówiąc, jakby procesowo, tak, a nie wiadomo, jak to dokładnie ma nastąpić, znalazł się w urządzeniu i żebyśmy mogli uzyskać dostęp do tych danych, tylko że no tutaj oczywiście się pojawia ta argumentacja od strony Apple'a, która wydaje się bardzo istotna, że no jeżeli tak raz zrobimy, to znaczy, że zawsze tak możemy robić, tak? I właściwie to nawet, że ktoś powie, no dobra, to nie musicie wsadzać tych backdoorów, no to właściwie już przestaje mieć znaczenie, bo to wsadzicie go potem, jeżeli on może zadziałać tak jakby wstecz, tak? Bo troszeczkę tak od strony filozoficzno-procesowej tak to wygląda.
Tak, bo musimy pamiętać też, że mamy do czynienia z amerykańskim systemem prawnym, który oparty jest o prawo precedensowe, czyli jeżeli raz się coś uda zrobić, to można się na to powołać, żeby zrobić to po raz kolejny. Ciekawe jest to, że sąd nie poprosił Apple'a o złamanie tego hasła użytkownika. Sąd poprosił Apple'a o przygotowanie wersji firmware'u, która zdejmie ograniczenia zmuszające łamiącego hasło do bardzo żmudnych i długotrwałych procedur. Także widać, że zleceniodawcy tego nakazu, czyli tutaj mam na myśli FBI, włożyli pewien wysiłek w przygotowanie tego w taki sposób, aby Apple'owi było trudniej odmówić jego realizacji. Bo tak naprawdę nie ma łamać hasła, tylko ma pomóc w przygotowaniu odpowiedniego oprogramowania, następnie podpisać je swoimi kluczami kryptograficznymi, które sprawią, że będzie to możliwe do wgrania na iPhone'a i prawdopodobnie pomóc w jego wgraniu, tak? Bo to również nie jest takie trywialne, nawet będąc w posiadaniu komputera, z którym wcześniej ten iPhone był skojarzony, ryzykujemy, że na przykład tokeny uwierzytelniające już wygasły i aktualizacja oprogramowania nie będzie taka prosta. Problemem Apple jest też to, że prawdopodobnie nie posiada gotowego rozwiązania, o które prosi FBI i musiałoby je dopiero przygotować, a skoro już je przygotuje, to następnym razem nie mogłoby się powoływać na argument, że przygotowanie takiego oprogramowania jest zbyt dużym obciążeniem dla firmy. Prawo, na które powołuje się sąd, nakazując Apple przygotowanie takiego oprogramowania, pochodzi bodajże z XVIII wieku. Tak. Jest tam taka klauzula, że przedsiębiorca nie może zostać zmuszony do wykonania zleconych czynności, jeżeli byłoby to dla niego zbytecznym obciążeniem. No, napisanie nowej wersji firmware'u specjalnie na zlecenie FBI dla jednego klienta można podciągać pod to zbyteczne obciążenie. Natomiast jeżeli raz Apple się tutaj ugnie, to nie będzie mogło już tego argumentu podnosić. Jak to się ma do wcześniejszych przypadków? Wcześniej Apple stosowało właśnie takie oprogramowanie tylko dla innej wersji sprzętu i oprogramowania do zdejmowania zwykłego zabezpieczenia ekranu. W starszych urządzeniach Apple nie dochodziło do szyfrowania danych użytkownika. Był szyfrowany co prawda cały dysk, ale można się było do niego dobrać po podaniu prawidłowego PIN-u, natomiast PIN bronił tylko tak naprawdę warstwy wizualnej ekranu. Po przejściu pod spód nie było mowy o żadnym szyfrowaniu, deszyfrowaniu danych. W związku z czym w tych starszych przypadkach, o których wspominaliśmy, tych 70, gdzie Apple pomagało z organom ścigania w dostaniu się do danych na telefonie, chodziło o wgranie oprogramowania, które zdejmie tylko i wyłącznie tą wizualną blokadę ekranu. Dzisiaj Apple jest poproszone o stworzenie oprogramowania, które umożliwi atak typu brute force na hasło użytkownika. Jest to na pewno dużo większy nakład pracy i niewykluczone, że właśnie w tą stronę pójdzie argumentacja Apple, który choć marketingowo mówi, robimy to dla waszej prywatności, tak naprawdę robi to dla swoich zysków.
Oczywiście, tych interesów dokładnie nie znamy. W każdym razie, no, być może było tak, że tutaj FBI liczył na jakąś rozgrywkę, pewnie twardą, no, ale też ma twardych prawników, obie strony pewnie mają twardych prawników i różne swoje narzędzia marketingowo brute force'owe, tak, myślę tu o stronie siły państwa, że to będzie taka rozgrywka, gdzieś tam będą się wymieniali, aż tu nagle no, te oświadczenie, mocne oświadczenie Apple no, sprawiło, że sprawa no, w ciągu godzin właściwie stała się sprawą publiczną i to na skalę światową, bo oczywiście mówi o tym precedensie ingerencji państwa, jak bardzo państwo może ingerować w sprawy potencjalnego naruszenia prywatności poszczególnych osób, nawet jeśli to są terroryści, tak, ale to każdy już sobie później przyrównuje do tego, co może jego spotkać, jeśli chodzi o naruszenie tej prywatności. No i zaczął powstawać wręcz ruch społeczny, aczkolwiek nie wiem, czy on, tutaj mieliśmy kiedyś taki odcinek o anonimowych, tak mi się przypomniało, jak popatrzyłem, jak bardzo szeroko jest planowana na podstawie danych z Facebooka akcja pod tytułem Don't Break Our Phones, organizowana przez organizację Fight for the Future. No i teraz, Adam, zagadka dla Ciebie, zawsze mam jakieś zagadki. Ile osób w tej chwili potwierdziło swój udział w akcji 23 lutego 17:30 czasu lokalnego przed sklepami Apple, czyli zakładam, że w Polsce też mogą być takie akcje teoretycznie rzecz biorąc.
Obstawiam, że na Facebooku 100 milionów, a pod sklepem 100.
Nie no, na Facebooku 171 osób, więc być może to jest trochę taki szczery początek tej akcji, zobaczymy jak ona będzie się rozwijała, no niemniej jednak pewnie to jest ten ruch, Apple pomoże zorganizować się, myślę, że jeżeli to był cel, żeby obudzić, żeby znowu były tłumy przed sklepami Apple, być może dlatego, że nie ma jakiejś nowości po tym, jak główny wizjoner już niestety nie może jej zaproponować, no to być może to jest sposób na zgromadzenie tłumów przed sklepami Apple.
Na pewno jest to dobry sposób na marketing Apple'a, który korzysta na tej sytuacji. Nie da się ukryć, że konkurenci Apple tutaj nie wykazali się zbyt dużym wizjonerstwem i automatycznie nasuwa się nam skojarzenie oczywiście Androida, który tak naprawdę nie słyszeliśmy o przypadkach, żeby FBI zgłaszało się do Google'a z prośbą o odblokowanie telefonu z Androidem. Teraz pytanie, czy nie musiało, czy nie chciało, czy Google po prostu o tym nas nie poinformował. Informacje, które są dostępne w opracowaniach fachowych, sugerują, że FBI nie musiało nikogo prosić o pomoc.
Ja bym tak obstawiał w przypadku Androida.
Tak, są specjalizowane urządzenia firm, chociażby takich jak Cellebrite, które wykorzystują błędy w bootloaderach, błędy w oprogramowaniu. Faktycznie czytamy o błędach często w oprogramowaniu Androida i to o błędach dotyczących bardzo wielu wersji, w tym również i najnowszych. I rzadko spotykamy się z faktycznym wykorzystaniem tych błędów w atakach w internecie. W zasadzie ja nie kojarzę takiego przypadku, gdzie poza Chinami ktoś masowo atakował Androidy z wykorzystaniem błędów w którejś z bibliotek, czy funkcji, czy programu. Natomiast bez wątpienia te błędy są skrupulatnie zbierane przez autorów oprogramowania sprzedawanego organom ścigania właśnie do przełamywania zabezpieczeń telefonów. Choć Google wraz z Androidem poczynili dosyć spore postępy, najnowsza wersja już domyślnie włącza szyfrowanie całego dysku i faktycznie stara się zabezpieczyć te klucze szyfrujące, to jednak biorąc pod uwagę stopień fragmentacji środowiska Androida, stopień podziału zarówno wersji oprogramowania, z których wiele jest bardzo starych, jak i wersji sprzętu, sugeruje, że trudno jest zabezpieczyć te wszystkie telefony i może są tam przypadki telefonów naprawdę bezpiecznych, ale tak naprawdę nie wiadomo które.
No tak, to rzeczywiście cała gra jest wokół prywatności, to jest ciekawe i biznesowo i od strony bezpieczeństwa państwa, od strony bezpieczeństwa użytkowników tych komputerów. Tak stawiam, że pewnie marketingowcy, PR-owcy Apple'a już tam odkurzają stare wideo z pierwszej reklamy Apple'a z początku lat 80. Pokazujących, jak to się przeciwstawiamy systemowi. Myślę, że ona za chwilę może być bardzo, bardzo aktualna i mogą spróbować na niej budować od nowa tego typu wizerunek.
Bez wątpienia historii będziemy się przyglądać, jest ciekawa, zobaczymy na czym się skończy. Dzięki tej historii też pojawiło się sporo nowych analiz technicznych dotyczących sposobów szyfrowania w telefonach komórkowych. Także prawdopodobnie będziemy wracać do tego tematu w przyszłości.
Będziemy wracać. To tyle, jeśli chodzi o łamanie iPhone'a. Mamy kilka takich dosłownie drobiazgów, które myślę, że warto zwrócić uwagę z tego ostatniego okresu. Przede wszystkim polski ransomware.
Tak, pojawił się, nazywa się DMA Locker, a pewnie będziemy jeszcze o nim opowiadać.
Tak, to jest ciekawy temat, więc będziemy chcieli do niego wrócić, więc teraz nie będziemy się wystrzeliwali z różnych opinii na ten temat. Możemy tylko wspomnieć o tym, że troszeczkę zamieszania w ostatnim okresie, jeżeli chodzi o konieczność update'ów i zadbania o bezpieczeństwo, zrobiły dwie rzeczy. Biblioteka Glipce i firewall Ciskowy ASA.
Tak, mamy znowu na początku roku mały wysyp błędów i to takich wymagających szybkiej aktualizacji. W przypadku Cisco no, jeden pakiet UDPM doprowadzający do wykonania zdalnie kodu na firewallu nie wygląda dobrze, tym bardziej, że firewall z definicji gdzieś stoi wystawiony do świata. Także myślę, że wielu inżynierów Cisco spędzało upojne noce.
No nie tylko inżynierów Cisco, ale również na przykład inżynierów w dużych hostowniach albo po prostu tych inżynierów, którzy mają ten firewall na swoim styku. I tyle. Dużo inżynierów po prostu ostatnio spędzało dużo czasu przy ASAch, tak.
Tak, natomiast no, błąd w bibliotece Glipc jest o tyle niepokojący, że tak naprawdę nie znamy do końca wszystkich możliwych usług, programów, serwerów, które są tym dotknięte. Zademonstrowano wykorzystanie tej podatności w formie odpowiedzi złośliwego serwera DNS prowadzącego do wykonania zdalnie kodu. Prawdopodobnie podatne mogą być również inne usługi, jak chociażby SSH. No, eksperci analizują, administratorzy łatają. Przyjrzyjcie się, czy wasza wersja Unixa ma już łaty. Jeżeli ma, to aktualizujcie, nie czekajcie na wyjaśnienia.
No dobrze, to myślę, że tyle. Ja tylko na koniec chciałem słuchaczy zachęcić do tego, żeby, bo to już chyba ostatni moment, mamy już luty, do tego, żeby zapoznać się z raportem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń na temat największych potencjalnych zagrożeń właśnie w tym już 2016 roku. Mamy dosyć unikalną wersję, jeśli chodzi o prognozy, dlatego że wersję zbudowano na podstawie opinii tylko polskich ekspertów i tych, którzy się lubią bawić w analizy ryzyka, zachęcamy do zajrzenia do raportu, ponieważ tam są zwymiarowane ryzyka dotyczące prawdopodobieństwa zdarzeń i tego, jak bardzo groźne mogą być poszczególne tak zwane cyberzagrożenia. Zachęcam w dziale raporty na stronie fundacji cybsecurity.org. Również chciałem zachęcić do tego, żeby subskrybować nasz podcast. Jest dostępny na iTunesie czy w postaci RSS-a, no jak również kontaktować się z nami. kontakt@cybsecurity.org. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję bardzo.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.